Jest 8:31.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest szef Pomorskiej Solidarności Krzysztof Dośla, a rozmawia Olga Zielińska.
Witam Państwa serdecznie, witam Panie Przewodniczący.
Dzień dobry Państwu.
Panie Przewodniczący, jest Pan w domu czy w pracy?
W dniu dzisiejszym akurat w domu, jutro w pracy.
Czyli stosuje się Pan do naszej akcji Nie musisz, nie wychodź.
No od samego początku w regionie gdańskim postanowiliśmy podejść poważnie do zaleceń, które sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a później do rozporządzeń, które były wydawane przez Ministra Zdrowia. Jest to oczywiście ograniczona ilość pracowników, są pełnione dyżury. W miarę możliwości staramy się nie ryzykować zdrowiem pracowników niepotrzebnie, ale jednocześnie też robimy wszystko, aby podstawowe funkcje, jakie powinno biuro związkowe wypełniać, było wypełniane, czyli porady prawne, pomoc, wsparcie prawne, konsultacje jak najbardziej są udzielane w formie mailowej, telefonicznej.
Panie Przewodniczący, Solidarność zapowiadała wczoraj, że wyśle do Komisji Europejskiej wniosek o zawieszenie pobierania opłat za emisję CO2 w związku z koronawirusem. Waszym zdaniem są to miliardy złotych potrzebne polskiej i europejskiej gospodarce. Jak pan myśli, czy inne kraje poprą wasz wniosek i jakie są szanse na uzyskanie zgody ze strony Komisji Europejskiej na zawieszenie tych opłat?
No, wydaje się, że jest to racjonalny wniosek w sytuacji, kiedy środki finansowe w każdym państwie są potrzebne na tak naprawdę na walkę z koronawirusem, na zabezpieczanie wielu obszarów, na które do tej pory tak naprawdę nie było środków finansowych. To uwolnienie choćby na okres jakiegoś czasu, czy tego roku, czy półtorej roku, czy dwóch lat takich środków, no byłoby na pewno istotnym wsparciem dla gospodarek państw, dla tych państw, dla tak naprawdę walki z koronawirusem. Myślę, że Komisja Europejska i Unia Europejska bez tych środków finansowych poradziłaby sobie. Wydaje się, że już dzisiaj z tego, co słyszymy, są przecież dla określonych państw uchwalane pomoce, możliwości wsparcia i pomoc choćby zwalniająca z pewnych rygorów pomocy publicznej. I tutaj już wiemy przecież, że i Portugalia, i Francja z takiej pomocy i Dania będą korzystały. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten niestandardowy środek wsparcia danego państwa, które się o to zwróci, zastosować.
Porozmawiajmy zatem o tarczy antykryzysowej, czyli o pakiecie pomocowym, który przygotował rząd, aby minimalizować skutki pandemii koronawirusa. Jak rozumiem, Solidarność popiera samą ideę, sam projekt, ale zgłosiliście wiele uwag i postulatów do tego projektu.
Oczywiście jest cały szereg uwag, bo jak zwykle kwestia szczegółów jest tą, która może budzić później wiele różnych pytań. Chcielibyśmy, aby jednak na etapie już konstruowania zapisów uwzględnić jak najwięcej postulatów różnych środowisk, ale też zrobić wszystko, aby to wsparcie, ta pomoc była realna i rzeczywiście służyła utrzymaniu miejsc pracy, wsparciu dla przedsiębiorców, wsparciu dla wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, którzy ze względu na pandemię ucierpią, którzy nie, albo ich zarobki ulegną drastycznemu obniżeniu, albo wręcz nie będą w ogóle osiągali żadnych dochodów. I tutaj sugerujemy oczywiście takie holistyczne, jak najszersze spojrzenie na zagadnienie, tak aby uwzględnić wszystkie podmioty, wszystkich działających i wszystkich wykonujących pracę, niezależnie od formy wykonywania tej pracy, czy umowy, jaką się posługują. Bo mamy świadomość, że przy okazji pandemii warto też pomyśleć o tych, o których tak na co dzień raczej nie myśleliśmy, bo oni sobie radzili sami. Takich środowisk jest sporo i dlatego też i te nasze uwagi.
To może porozmawiajmy o szczegółach, bo to zapewne interesuje słuchaczy. Między innymi wnosicie o podwyższenie kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych.
No tak, zwracamy tutaj uwagę, że ta kwota zasiłku dla bezrobotnych nie była waloryzowana przez wiele lat ostatnio. bezrobocie spadało, w związku z powyższym zdaje się wszyscy uznali, że nie ma potrzeby waloryzowania, bo to bezrobocie rzeczywiście w wielu regionach ono było na takim poziomie najmniejszym z możliwych. A tutaj zakładamy niestety, że bezrobocie wzrośnie, że jednak nie obędzie się bez likwidacji wielu podmiotów, że nie obędzie się bez niestety zwolnień pracowników. I stąd podniesienie zasiłku dla bezrobotnych może stanowić realną pomoc na ten czas kryzysu dla osób, które zostaną pracy pozbawione. Z tego zasiłku, jaki jest dzisiaj, naprawdę trudno myśleć nie tylko o utrzymaniu się, ale zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z życiem, czyli tych potrzeb życiowych. Mówimy o tym, żeby rozszerzyć świadczenie dla rodziców na rodziców dzieci starszych,
to
świadczenie opiekuńcze do 15 roku życia, dlatego że no to jest krąg osób, dzieci do tego wieku, no, z którymi no, rodzice no, powinni przynajmniej sprawować tą osobistą opiekę. A przecież już wiemy dzisiaj, że te dzieci do świąt wielkanocnych, czyli jeszcze przez 2 tygodnie, będą pozostawały w domach i ta pomoc i to wsparcie rodziców będzie potrzebne. Mówimy o tym, żeby ułatwić jednak korzystanie z zasiłku chorobowego. Chodzi nam tu o osoby, które no, są zmuszone do skorzystania z kwarantanny, czy kierowane są na kwarantannę, bo choćby wracają za granicę i żeby nie było konieczności wypełniania jakichś tam dokumentów, no już jakiejś biurokracji, żeby te osoby gdzieś tam zabiegały o jakieś zaświadczenia. No po prostu samo skierowanie na kwarantannę, które jest tak naprawdę na granicy państwa polskiego rozstrzygane, albo w innych instytucjach, w których te osoby się zgłaszają, no ona uprawniać powinno do zasiłku chorobowego. Mówimy także o tym, tak.
Fundusz Świadczeń Pracowniczych, panie przewodniczący, wnosicie o dofinansowanie tego funduszu, bo właśnie z tego funduszu miałyby pochodzić środki na to, aby uchronić miejsca pracy.
Tak, bo dlatego, że no, wyliczenia bardzo prosto przeprowadzone, pokazujące, jaka jest zasobność Funduszu Pracy, ale też no, jednoznacznie wskazujące, że wpłaty na Fundusz Pracy, które będą dokonywane, będą oczywiście niższe, czyli te które dokonywane są przez przedsiębiorców, że środków Funduszu Pracy wystarczy na okres bardzo krótki albo dla bardzo wąskiego kręgu osób. Gdzieś tam szacujemy, że no, 100-200 tysięcy osób przez 3 miesiące będzie mogło korzystać, a co potem. I dlatego postulujemy o istotne zwiększenie środków Funduszu Pracy, aby móc z tego funduszu później realizować te świadczenia, które będą, mam nadzieję, zapisane w ustawie. Ale mówimy też o tym, żeby zastanowić się, i to postulujemy, o dofinansowanie do wynagrodzeń też w dużych przedsiębiorstwach. Pamiętajmy, że ta pomoc na dzień dzisiejszy oczywiście bezwzględnie powinna być nakierowana na małe, średnie przedsiębiorstwa, na samozatrudnienie, na pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ale nie zapominajmy o tym, że jednak istotna ilość pracujących funkcjonuje w dużych przedsiębiorstwach i że to one też będą przeżywały bardzo poważne, jeśli nie najpoważniejsze kłopoty, że tam też no, zasoby finansowe niekoniecznie są niezmierzone i że w pewnym momencie wystaniemy, czy zderzymy się z problemem, że zabraknie środków i zaczną się potężne zwolnienia. Duża firma, jak niestety podlega procesowi likwidacji, czy musi być zamknięta z przyczyn właśnie choćby takich nadzwyczajnych jak pandemia, to później raczej się nie odradza i tracimy jednorazowo kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, jak życie pokazuje, często bezpowrotnie. I stąd warto się nad tym zastanowić.
To zastanówmy się także nad możliwością, bo pracodawcy dzięki tarczy antykryzysowej będą mieli możliwość zawierania z pracownikami porozumień, według których pracownicy będą pracowali na mniej korzystnych warunkach. I tutaj Solidarność zgłasza swoje wątpliwości. Jakie?
No mamy cały szereg swoich wątpliwości co do rozwiązań już proponowanych. No, mamy tutaj swoje uwagi i to negatywne, jeśli chodzi o skrócenie dobowego wymiaru czasu wypoczynku z 11 do 8 godzin. No, jeśli będzie się to tak działo trochę bezrefleksyjnie, czy bez jakiegokolwiek nadzoru czy kontroli, obawiamy się, że będzie najzwyczajniej w świecie nadużywane. Mówimy o tym, że za krótkie są terminy, które ustawodawca przynajmniej w projekcie zawarł na to, aby przedstawiciele pracowników i pracodawca zawarli porozumienie w zakresie obniżenia warunków czy pogorszenia warunków zatrudnienia czy obniżenia warunków wynagrodzenia. No bo 2 dni to proszę wybaczyć, naprawdę to jest okres zbyt krótki na to, aby na spokojnie przeanalizować tą sytuację. Mówimy też o tym, że obowiązek wykazania, że te symptomy czy przesłanki kryzysu związanego z epidemią koronawirusa wystąpiły, no powinny jednak leżeć po stronie pracodawcy i że to on powinien wskazać jednoznacznie, dlaczego występuje do przedstawicieli pracowników, czy w ogóle dlaczego proponuje pracownikom rozwiązania, które by obniżały na przykład wynagrodzenie, czy rozwiązania, które by powodowały, że pracownicy byliby kierowani na tak zwane postojowe. I co do tego postojowego też mamy sporo zastrzeżeń, ale są to zastrzeżenia, można powiedzieć, w zakresie pewnej techniki realizacji pewnych działań, nie co do zasady. Mówimy o tej technice z prostego powodu. My jesteśmy nauczeni doświadczeniem kryzysu finansowego, który występował w latach 2008-2009, kiedy podpisywały związki zawodowe porozumienie, które pozwoliły na rozluźnienie pewnych rygorów prawnych czy odstąpienie od stosowania przepisów, które były korzystniejsze dla pracowników na rzecz mniej korzystnych zawieranych w formie porozumień. I życie nas nauczyło wtedy, że w wielu przypadkach, niestety, chciałoby się powiedzieć wielu, były one wykorzystywane w sposób nieuczciwy przeciwko pracownikom, a tak naprawdę służyły nie walce z kryzysem, a zwiększenia zysku czy nieuczciwego wzbogacenia się, bo tak to należy nazwać. I takim praktykom chcemy przynajmniej spróbować przeciwdziałać.
Panie przewodniczący, w portalu forsal.pl dzisiaj ukazał się taki bardzo ciekawy artykuł pod tytułem W czasie epidemii europejski rynek pracy wygrywa. Jest o wiele lepszy niż amerykański. Artykuł powstał między innymi na analizach ekonomistów z Goldman Sachs. I ci ekonomiści wskazują, że w Stanach Zjednoczonych rynek pracy jest elastyczny, stosunkowo łatwo zwalnia się pracowników, a w europejskim modelu rynku pracy jest zupełnie inaczej. Wskazywane są takie kraje jak Niemcy, Francja, Włochy, które odpowiadają za 2/3 gospodarki strefy euro. Czy pana zdaniem działania rządu polskiego są wystarczające, aby ochronić miejsca pracy, a także samych pracodawców, bo bez nich pracownicy nie będą mieli pracy?
No są to pierwsze działania i tutaj czy pierwsze założenia do działań, bo działań jeszcze jako takich nie ma. Jesteśmy cały czas na etapie dyskusji, jesteśmy cały czas na etapie projektu. No, chciałbym, aby rzeczywiście te propozycje, one zaczynały przybierać postać aktów prawnych, tak aby jak najszybciej mogły wchodzić w życie, bo ten czas wejścia w życie tych różnych rozwiązań proponowanych, on też będzie decydował o sukcesie lub porażce tego pomysłu, bo jeżeli już zaczną się zwolnienia u przedsiębiorców, jeżeli pracodawcy no niestety nie zobaczą tego światełka w tunelu albo tego, że te rozwiązania są w zasięgu ich ręki, czyli nie będą obarczone nadmiernymi procedurami biurokratycznymi, to będzie już za późno. Jeżeli ta machina likwidacji firm, wyrejestrowywania podmiotów gospodarczych, zwolnień pracowników się napędzi, no to niestety będzie ciężko myśleć wówczas o jej zatrzymaniu, bo te decyzje o zamknięciu, o likwidacji, o zwolnieniu, one są podejmowane bardzo szybko, bo to jest takie trochę pójście na skróty oczywiście, bo w momencie, kiedy je się podejmuje mało kto, ma jakąś perspektywę, co się będzie działo później, albo jak ja będę odtwarzał swoją działalność. I dlatego apelujemy o ten czas i o to tempo pracy nad rozwiązaniami, na to, aby jednak te rozwiązania były jak najmniej zbiurokratyzowane, aby wymagały jak najmniejszej ilości dokumentów, zaświadczeń, aby najzwyczajniej w świecie były możliwe do osiągnięcia i do zrealizowania przez tych, do których one są skierowane, a nie żeby później trzeba było do ich rozpracowywania zatrudniać kancelarie prawnicze czy armię prawników, żeby powiedzieli, co ustawodawcy mieli na myśli, czy co chcieli osiągnąć, albo co w tym danym kwestionariuszu i w jaki sposób wypełnić. I to będzie istotnym elementem, natomiast no też jest tak i to gdzieś tam każdy z nas powinien z tyłu głowy mieć, że to wcale nie jest powiedzenie, które kiedyś zostało ukute, ono wcale nie jest oderwane od rzeczywistości, że w czasie kryzysu bogaci stają się bogatsi, a biedni stają się biedniejsi. I też musimy tak na to patrzeć i żeby do takich patologicznych zdarzeń, do takich patologicznych zjawisk nie dochodziło.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Proszę bardzo, do widzenia.
Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Krzysztof Dośla, szef Pomorskiej Solidarności, a rozmawiała Olga Zielińska.